Nikt nie rodzi się czarodziejem. Zbyt mało nadal wiemy o genetyce i mechanizmach dziedziczności. Zbyt mało czasu i środków poświęcamy na badania. Niestety, prób dziedzicznego przekazywania zdolności magicznych dokonujemy stale. W sposób, że się tak wyrażę, naturalny. A rezultaty tych pseudoeksperymentów nazbyt często widzi się w rynsztokach miast i pod murami świątyń. Nazbyt wiele widzi się i napotyka debilek i katatoniczek, śliniących się i robiących pod siebie proroków, wieszczek, wioskowych wyroczni i cudotwórców, kretynów z mózgami zdegenerowanymi przez odziedziczoną, nieopanowaną moc. Ci debile i kretynki też mogą mieć potomstwo. Mogą przekazywać mu zdolności i degenerować się dalej. Czy ktokolwiek jest w stanie przewidzieć i określić, jak będzie wyglądało ostatnie ogniwo takiego łańcucha? Większość z nas, czarodziejów, traci zdolność do prokreacji w wyniku zmian somatycznych i zaburzeń funkcjonowania przysadki mózgowej. Niektórzy, a najczęściej niektóre, dostrajają się do magii, zachowując wydolność gonad. Mogą poczynać i rodzić i mają czelność uważać to za szczęście i błogosławieństwo, a ja powtarzam, nikt nie rodzi się czarodziejem i nikt nie powinien się nim rodzić. Świadoma wagi tego, co piszę, odpowiadam na pytanie postawione na zjeździe w Cidaris. Odpowiadam z całą stanowczością. Każda z nas musi zdecydować, czym chce być. Czarodziejką czy matką? Domagam się, aby sterylizować wszystkie adeptki. Bez wyjątku. Tisaia de Vries. Zatrute źródło. Rozdział 7.
Coś wam powiem.
Odezwała się nagle Jola II, opierając koszyk z ziarnem o biodro.
Będzie wojna! Tak mówił książęcy włodarz, który przyjechał po sery.
Wojna?
Ciri odgarnęła włosy z czoła.
Z kim? Z Nilfgaardem?
Nie dosłyszałam.
Przyznała się adeptka.
Ale włodarz mówił, że nasz książę dostał rozkazy od samego króla Foltesta. Rozsyła wici, a na wszystkich drogach aż czarno od wojska. Oj, co to będzie?
To jeśli wojna...
Powiedziała Eurneid.
To z pewnością z Nilfgaardem. A z kim innym?
Znowu bogowie, to okropne.
Nie przesadzasz aby z tą wojną, Jola?
Ciri sypnęła ziarna kurom i perliczkom cisnącym się dookoła ruchliwym, rozjazgotanym kłębowiskiem.
Może to tylko znowu obława na Skoyataël.
Matka Nenneke o to samo pytała włodarza.
Oświadczyła Jola II.
A włodarz powiedział, że nie, że tym razem to nie o wiewiórki chodzi. Zamki i kasztele mają podobno przekazane, by gromadzić zapasy na wypadek oblężenia. A elfy przecież napadają po lasach, a nie oblegają zamków. Włodarz pytał, czy świątynia może dać więcej serów i innych rzeczy do zamkowych zapasów. I domagał się gęsich piór. Potrzeba dużo, dużo gęsich piór, powiedział. Do strzał. Do strzelania z łuków, rozumiecie? O, bogowie, będziemy miały mnóstwo pracy, zobaczycie. Będziemy miały pracy po uszy.
Nie wszystkie.
Rzekła z przekąsem Eurneid.
Niektóre z nas nie pobrudzą sobie rączek. Niektóre pracują tylko 2 razy w tygodniu. Nie mają czasu na pracę, bo jakoby
uczą się sztuczek czarnoksięskich.
Ale tak naprawdę to chyba zbijają pąki, albo biegają po parku i ścinają badyle kijem. Wiesz, o kim mówi Ciri, prawda?
Ciri pewnie wyruszy na tę wojnę.
Zachichotała Jola II.
Jest przecież podobno córką rycerza, wielką wojowniczką ze strasznym mieczem. No, a reszcie będzie mogła ścinać głowy zamiast pokrzyw.
Nie, ona jest przecież możną czarownicą.
Zmarszczyła nosek Eurneid.
ona zamieni wszystkich nieprzyjaciół w myszy polne. Ciri, Ciri, pokaż nam jakiś straszny czar. Zrób się niewidzialna, albo spraw, by marchew wcześniej urosła. Albo zrób coś takiego, by kury karmiły się same. No nie daj się prosić, Ciri, rzuć jakieś zaklęcie.
Magia nie jest na pokaz,
powiedziała gniewnie Ciri.
Magia to nie jarmarczne sztuczki.
Oczywiście, oczywiście.
Zaśmiała się adeptka.
Nie na pokaz.
Co, Jola? Zupełnie jakbym słyszała te jędzej Nefer. Ciri robi się do niej coraz bardziej podobna.
Oceniła Jola, demonstracyjnie pociągając nosem.
Nawet pachnie podobnie. To z pewnością magiczne pachnidełko zrobione z dziwostrętu lub z ambry. Używasz magicznych pachnidełek, Ciri?
Nie, używam mydła. Tego, czego wy tak rzadko używacie.
Skrzywiła się Eurneid.
Jaka uszczypliwa, jaka złośliwa. Jak się nadyma. Dawniej taka nie była.
Napuszyła się Jola druga.
Zrobiła się taka, od kiedy przystaje z tą wiedźmą. Śpi razem z nią, je razem z nią. Na krok tej Yennefer nie odstępuje. Na lekcje w świątyni prawie w ogóle przestała przychodzić. A dla nas to już ani chwilki czasu nie ma.
A my całą pracę za nią musimy robić. I w kuchni, i w ogrodzie. Zobacz, Jola, zobacz. Jakie one ma rączki, jak królewna.
Tak to już jest.
Zapiała Ciri.
Jedni mają trochę rozumu, to dla nich księga. Inni mają pstro w głowie, to dla nich miotła.
A ty na miotle tylko latasz, tak? Czarownica od siedmiu boleści.
Głupia jesteś.
Sama głupia jesteś.
A właśnie, że nie.
A właśnie, że tak.
Chodź, Jola, nie zwracaj na nią uwagi. Czarodziejki to nie dla nas kompania.
Pewnie, że nie dla was.
Wrzasnęła Ciri i cisnęła o ziemię koszyk z ziarnem.
Kury to dla was kompania.
Adeptki, zadzierając nosy, odeszły, otoczone rozgdakaną gromadą ptactwa. Ciri zaklęła głośno, powtarzając ulubione powiedzonko Wesemira, którego znaczenie nie do końca było dla niej jasne. Potem dodała jeszcze kilka słów zasłyszanych od Jarpena Zigrina, których znaczenie było dla niej całkowitą zagadką. Kopniakiem rozgoniła kwoki cisnące się do rozsypanego ziarna, podniosła koszyk, obróciła go w dłoniach, po czym zawirowała w wiedźmińskim piruecie i cisnęła nim jak dyskiem ponad trzcinowe dachy kurników. Okręciła się napięcie i puściła biegiem przez świątynny park. Biegła lekko, wprawnie kontrolując oddech. Przy co drugim mijanym drzewie wykonywała zwinny półobrotowy skok, markując cięcie wyimaginowanym mieczem, a zaraz potem wykonując wyuczony unik i zwód. Zręcznie przesadziła płot, pewnie i miękko lądując na ugiętych nogach.
Jarre!
Krzyknęła, zadzierając głowę w stronę okienka ziejącego w kamiennej ścianie wieży.
Jarre, jesteś tam? Hej, to ja!
Ciri?
Chłopiec wychylił się.
Co tu robisz?
Mogę tam do ciebie wejść?
Teraz? No proszę, proszę bardzo.
Wbiegła po schodach jak burza, zaskakując młodego adepta w chwili, gdy odwrócony plecami pośpiesznie poprawiał odzież i nakrywał pergaminami inne leżące na stole pergamin. Jarre przeczesał włosy palcami, zachrząkał i ukłonił się niezręcznie. Ciri zasadziła kciuki za pasek, potrząsnęła popielatą grzywką.
Co to za wojna, o której wszyscy mówią?
Wypaliła.
Chcę wiedzieć.
Proszę usiąść.
Rozejrzała się po komnacie. Stały w niej cztery wielkie stoły, zawalone księgami i zwojami. Krzesło było tylko jedno, również zawalone.
Wojna?
Bąknął Jarre.
Tak, słyszałem te pogłoski. Interesuje cię to? Ciebie, dziew... Nie, nie, nie siadaj na stole, proszę cię, ledwo zdołałem uporządkować te dokumenty. Usiądź na krześle. Zaraz, poczekaj, zdejmę księgi. Czy pani Yennefer wie, że tu jesteś?
Nie.
A matka Nenneke?
Ciri wykrzywiła się. Wiedziała, o co chodzi. 16-letni Jarre był wychowankiem arcykapłanki, sposobionym przez nią na kapłana i kronikarza. Mieszkał w Ellander, gdzie pracował jako pisarczyk w sądzie grodzkim, ale w hramie Melitele przebywał częściej niż w miasteczku, całe dnie, a niekiedy i noce, studiując, przepisując i iluminując dzieła z biblioteki świątynnej. Ciri nigdy nie słyszała tego z ust nenek, ale wiadomym było, że arcykapłanka absolutnie nie życzy sobie, by Jarre kręcił się koło młodych adeptek. I odwrotnie. Adeptki zerkały jednakowoż ostro na chłopaka i swobodnie paplały, rozpatrując różne możliwości, jakie nastręczała częsta obecność na terenie świątyni czegoś, co nosiło spodnie. Ciri dziwiła się niepomiernie, bo Jarre stanowił zaprzeczenie wszystkiego, co według niej powinien reprezentować sobą atrakcyjny mężczyzna. W Cintrze, jak pamiętała, atrakcyjny mężczyzna sięgał głową po wały, a barami od framugi do framugi. Klął jak krasnolud, ryczał jak bawuł i na 30 kroków śmierdział koniem, potem i piwem, bez względu na porę dnia czy nocy. Mężczyzn, którzy temu opisowi nie odpowiadali, frau Cymer królowej Kalante nie uznawał za godnych westchnień i plotek. Ciri napatrzyła się też na innych mężczyzn, na mądrych i łagodnych druidów z Angrenu, na postawnych i chmurnych osadników z Soden, na wiedźminów z Caer Morhen. Jarre był inny, był chudy jak patyk, niezgrabny, nosił za duże, zalatujące inkaustem i kurzem ubranie, miał wiecznie tłuste włosy, a na podbródku, miast zarostu, 7 lub 8 długich włosków, z czego około połowy wyrastało z dużej brodawki. Ciri zaiste nie rozumiała, dlaczego tak ją ciągnie do wieży Jarre. Lubiła z nim rozmawiać, chłopiec wiedział sporo, można się było wiele od niego nauczyć, ale ostatnio, gdy patrzył na nią, miał dziwny, rozmazany i lepki wzrok.
No!
Zniecierpliwiła się.
Powiesz mi wreszcie, czy nie?
Nie ma o czym mówić. Nie będzie żadnej wojny, to wszystko pogłoski.
Aha.
Parsknęła.
A zatem książę rozsyła wici wyłącznie dla krotochwili. Wojsko maszeruje po gościńcach z nudów? Nie kręć Jarre. Bywasz w miasteczku i na zamku i z pewnością coś wiesz.
Dlaczego nie spytasz o to pani Yennefer?
Pani Yennefer ma ważniejsze sprawy na głowie.
Fuknęła Ciri, ale zaraz zreflektowała się. Uśmiechnęła mile i zatrzepotała rzęsami.
Och, Jarre. Powiedz mi proszę, ty jesteś taki mądry, potrafisz mówić tak pięknie i uczenie. Mogłabym cię słuchać godzinami. Proszę, Jarre.
Chłopiec pokraśniał, a wzrok rozmaślił mu się i rozmazał. Ciri westchnęła ukradkiem. Jarre podreptał w miejscu, niepewnie poruszył rękoma, ewidentnie nie wiedząc, co z nimi począć.
Cóż ja mogę ci powiedzieć? Owszem, ludzie w mieście plotkują, są podnieceni wypadkami w Dolangra, ale wojny nie będzie. Na pewno, możesz mi wierzyć.
Pewnie, że mogę.
Parsknęła.
Ale wolałabym wiedzieć, na czym opiera się ta twoja pewność. W Radzie Księcia, jak wiem, nie zasiadasz. A jeśli wczoraj mianowano cię wojewodą, to pochwal się, złożę ci gratulacje.
Ja studiuję traktaty historyczne.
Poczerwieniał Jarre.
A z nich można dowiedzieć się więcej, niż gdyby się działo się w Radzie. Czytałem historię wojen, napisaną przez marszałka Peligrama, strategię Duke'a de Ruytera, przewagi Elearów redańskich Bronibora, a w obecnej sytuacji politycznej wyznaję się na tyle, by móc wyciągać wnioski przez analogię. Mm-hmm. Czy wiesz, co to jest analogia?
Jasne.
Zełgała Ciri, wyskubując źdźbło trawy z klamry buta.
Jeżeli historię dawnych wojen...
Chłopiec zapatrzył się w sufit.
...nałożyć na obecną geografię polityczną... Mm-hmm. Łatwo ocenić, że drobne incydenty graniczne, jak ten w Dolangra, są przypadkowe i bez znaczenia. Ty jako adeptka magii znasz wszakże obecną geografię polityczną?
Ciri nie odpowiedziała. W zamyśleniu przerzucała leżące na stole pergaminy, przewróciła kilka stron wielkiej, oprawnej w skórę księgi.
Zostaw, nie dotykaj!
Zaniepokoił się Jarre.
To niezwykle cenne, unikalne dzieło.
Nie zjem ci go.
Ręce masz brudne.
Czyściejsze od twoich. Słuchaj, masz tu jakieś mapy?
Mam, ale schowane w kufrze.
Powiedział prędko chłopak, ale na widok grymasu Ciri westchnął, zepchnął ze skrzyni zwoje pergaminów, podniósł wieko, uklęknął i zaczął grzebać w zawartości. Ciri, wiercąc się na krześle i machając nogami, nadal wertowała księgę. Z pomiędzy stronic wyśliznęła się nagle luźna karta z obrazkiem przedstawiającym kobietę z włosami utrefionymi w spiralne loczki, zupełnie nagą, splecioną w uścisku z zupełnie nagim, brodatym mężczyzną. Wysunąwszy język, dziewczynka długo kręciła ryciną, nie mogąc zorientować się, gdzie góra, a gdzie dół. Dostrzegła wreszcie najistotniejszy detal obrazka i rozchichotała się. Jar, podchodząc z wielkim rulonem pod pachą, poczerwieniał silnie, bez słowa wyjął jej rycinę z dłoni i ukrył pod zalegającymi stół papierzyskami.
Niezwykle cenne i unikalne dzieło.
Zadrwiła.
Takie analogie studiujesz. Jest tam więcej podobnych obrazków? Ciekawe. Księga nosi tytuł Leczenie i uzdrawianie. Chciałabym wiedzieć, jakież to choroby leczy się w taki sposób.
Umiesz czytać pierwsze runy?
Zdziwił się chłopiec, pochrząkując z zakłopotaniem.
Nie wiedziałem.
Jeszcze dużo nie wiesz.
Zadarła nos.
Co ty sobie myślisz? Ja nie jestem jakąś tam adeptką od macania kur. Ja jestem czarodziejką. No, pokaż wreszcie tę mapę.
Uklękli oboje na podłodze, przytrzymując rękami i kolanami sztywny arkusz, uparcie próbujący zwinąć się znowu w rulon. Ciri przygniotła wreszcie jeden z rogów nogą krzesła, a Jar przycisnął drugi ciężką księgą zatytułowaną Żywot i czyny wielkiego króla Radowida.
Ależ niewyraźne to mapisko. Zupełnie nie mogę się w tym wyznać. Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest Elander?
Tu.
Wskazał palcem.
Tu jest Temeria, ten obszar. Tu jest Wyzima, stolica naszego króla Foltesta. Tu w dolinie Pontar leży księstwo Elander. A tutaj, tak, tutaj jest nasza świątynia.
A co to za jezioro? Tu u nas nie ma żadnych jezior.
To nie jezioro. To kleks z Inkaustu.
A tu... Tu jest Cintra, tak?
Tak. Na południe od Zarzecza i Soden. Tędy... O, płynie rzeka Jaruga. Wpadająca do morza właśnie w Cintrze. Kraj ten... Nie wiem, czy wiesz, jest obecnie opanowany przez Nilfgaardczyków.
Wiem.
Ucięła, zaciskając dłoń w pięść.
Bardzo dobrze wiem. A gdzie jest ten cały Nilfgaard? Nie widzę tu takiego kraju. Nie mieści się na tej twojej mapie, czy co? Daj większą.
Jar podrapał się w brodawkę na podbródku.
Takich map nie mam. Ale wiem, że Nilfgaard to gdzieś dalej, w kierunku południowym. O, mniej więcej tak. Chyba.
Aż tak daleko?
Zdziwiła się Ciri, patrząc na miejsce na podłodze, które wskazywał.
Przyszli aż stamtąd? A po drodze zdobyli te inne kraje?
Tak, to prawda. Podbili Metinę, Mecht, Nazair, Ebing. Wszystkie królestwa na południe od gór Amel. Królestwa te, jak również Cintre i Górne Soden, Nilfgaardczycy nazywają teraz prowincjami. Ale Dolnego Soden, Verden i Brugge nie udało im się opanować. Tu, nad Jarugą, wojska czterech królestw zatrzymały ich, pokonawszy w bitwie.
Wiem, uczyłam się historii.
Ciri patrzyła w mapę otwartą dłonią.
No, Jar, mów o wojnie. Klęczymy na geografii politycznej. Wyciągaj wnioski przez analogię i przez co tylko chcesz. Zamieniam się w słuch.
Chłopiec pochrząkał, pokraśniał, po czym ją tłumaczyć. Wskazując właściwe rejony mapy końcem gęsiego pióra.
Obecnie granice między nami a opanowanym przez Nilfgaard południem stanowi, jak widzisz, rzeka Jaruga. Jest to przeszkoda praktycznie nie do pokonania. Nie zamarza prawie nigdy, a w deszczowe pory potrafi nieść tyle wody, że koryto ma blisko milę szerokości. Na długim odcinku, o tutaj... Płynie wśród urwistych, niedostępnych brzegów, wśród skał Mahakamu.
Krainy krasnoludów i gnomów.
Tak. A zatem Jarugę można sforsować tylko tu, w biegu dolnym, w Soden i tu w biegu środkowym, w dolinie Dol Angra.
I właśnie w Dol Angra był ten incydent.
Zaczekaj. Tłumaczę ci właśnie, że rzeki Jarugi żadne armie nie są w tej chwili w stanie sforsować. Obie dostępne doliny, te, którymi od wieków maszerowały armie, są bardzo silnie obsadzone i bronione tak przez nas, jak i przez Nilfgaard. Spójrz na mapę, zobacz. Ile tu twierdz? Zauważ, tu jest Werden, tu Brugge, tutaj wyspy Skellige.
A to co to jest? Ta wielka biała plama?
Jarre przysunął się bliżej. Poczuła ciepło jego kolana.
Las Brokilon.
Powiedział?
To teren zakazany. Królestwo Leśnych Driad. Brokilon też chroni naszą flankę. Driady nie przepuszczą tamtędy nikogo. Nilfgaardczyków również.
Ciri schyliła się nad mapą.
Tutaj jest Edirn i miasto Wengerberg.
Jarre, natychmiast przestań.
Chłopiec gwałtownie cofnął usta od jej włosów. Zaczerwienił się jak piwonia.
Nie życzę sobie, żebyś mi tak robił.
Ciri, ja...
Przyszłam do ciebie w poważnej sprawie, jak czarodziejka do uczonego. Więc się zachowuj.
Powiedziała zimno i godnie, tonem dokładnie imitującym ton Yennefer. Uczony sponsowiał jeszcze silniej, a minę miał tak głupią, że czarodziejka z trudem powstrzymała się od śmiechu, ponownie schylając się nad mapą.
Z całej tej twojej geografii...
Podjęła.
Nic nie wynika jak dotąd. Opowiadasz mi o rzece Jarudze, a Nilfgaardczycy przecież już raz przeszli na drugi brzeg. Co im teraz przeszkodzi?
Wtedy...
Odchrząknął Jarre, ocierając pot, który nagle wystąpił mu na czoło.
Mieli przeciwko sobie tylko Brugge, Soden i Temerię. Teraz jesteśmy zjednoczeni sojuszem. Tak jak w bitwie pod Soden. Cztery królestwa. Temeria, Redania, Edirn i Kedwen.
Kedwen.
Powiedziała dumnie Ciri.
Tak, wiem na czym ten sojusz polega. Król Henzel z Kedwen udziela sekretnej, specjalnej pomocy królowi Demavendowi z Edirn. Tę pomoc wozi się w beczkach. A gdy król Henzel podejrzewa, że ktoś jest zdrajcą, wkłada do beczek kamienie. Zastawia pułapkę.
Urwała, przypomniawszy sobie, że Geralt zabronił jej opowiadać o wydarzeniach w Kedwen. Jarre patrzył na nią podejrzliwie.
Doprawdy? A skąd ty możesz o tym wszystkim wiedzieć?
Czytałam o tym w księdze napisanej przez marszałka Pelikana.
Parsknęła.
I w innych analogiach. Opowiadaj o tym, co się stało w tej Dol Angra, czy jak ona się tam nazywa. A najpierw pokaż mi, gdzie to jest.
Tu. Mhm. Dol Angra to szeroka dolina. Droga wiodąca z południa do królestw Lyrii i Rivi. Do Edirn, a dalej do Dol Blatana i Kaedwen. A poprzez Dolinę Pontar do nas, do Temerii.
I co tam się stało?
Doszło do walk. Podobno. Niewiele na ten temat wiem, ale tak mówiono na zamku.
Jeśli doszło do walk...
Zmarszczyła się Ciri.
To już jest wojna. Co ty mi więc tu opowiadasz?
Nie po raz pierwszy doszło do walk.
Wyjaśnił Jarre, ale dziewczynka widziała, że był coraz mniej pewny siebie.
Na granicy bardzo często dochodzi do incydentów. Ale one nie mają znaczenia.
Niby dlaczego nie mają?
Jest równowaga sił. Ani my, ani Nilfgaardczycy nie możemy niczego uczynić. I żadna ze stron nie może dać przeciwnikowi casus belli.
Dać czego?
Powodu do wojny. Rozumiesz? Dlatego incydenty zbrojne w Dol Angra to z pewnością sprawy przypadkowe. Najpewniej napady rozbójnicze czy potyczki z przemytnikami. Pod żadnym pozorem nie mogą to być akcje regularnych wojsk, ani naszych, ani nilfgaardzkich, bo to byłby właśnie casus belli.
Aha. Słuchaj, Jarre, a powiedz mi...
Urwała, uniosła nagle głowę, szybko dotknęła palcami skroni, zmarszczyła się.
Muszę iść.
Powiedziała.
Pani Yennefer mnie wyzywa.
Możesz ją słyszeć?
Zaciekawił się chłopiec.
Na odległość? W jaki sposób?
Muszę iść.
Powtórzyła, wstając i otrzepując kolana z kurzu.
Posłuchaj, Jarre, wyjeżdżam z panią Yennefer w bardzo ważnych sprawach. Nie wiem, kiedy wrócimy. Uprzedzam, że chodzi o sprawy sekretne dotyczące wyłącznie czarodziejek. Nie zadawaj więc żadnych pytań.
Jarre również wstał, poprawił odzież, ale nadal nie wiedział, co zrobić z rękoma. Wzrok rozmaślił mu się w obrzydliwy sposób.
Ciri.
Co?
Ja...
Nie wiem, o co ci chodzi.
Rzekła niecierpliwie, wytrzeszczając na niego swe wielkie, szmaragdowe oczy.
Ty najwyraźniej też tego nie wiesz. Idę. Bywaj, Jarre.
Do widzenia, Ciri. szczęśliwej drogi. Będę... Będę o tobie myślał.
Ciri westchnęła.